Drodzy bracia i siostry, pierwszy temat między innymi był w tym celu, aby rozgrzać nasze myślenia, bo będziemy teraz głęboko myśleć. Drugi temat to tajemniczy kapłan. Otóż jest sprawa taka, że od samego początku, kiedy człowiek upadł w grzech, nastąpiła przepaść między człowiekiem a Bogiem. Ta przepaść przede wszystkim była bardzo ciężką dla człowieka, ale Bóg, który oczywiście przewyższa swoją mądrością nieskończoną ilość razy, zatroszczył się o to, aby dozwalając na zło, na upadek, jednocześnie nie pozostawić człowieka w nieszczęściu, ale żeby widzieć już z wyprzedzeniem rozwiązanie tego problemu i jak zwykle chwalebne, budujące, wspaniałe rozwiązanie. I to uczynił przez możliwość składania ofiar przez kapłana. Kiedy zachodzi grzech, to Bóg mówi, potrzebna jest ofiara. Ale ofiarę może złożyć ktoś, kto jest upoważniony przez Boga, uznany przez Boga. I dlatego zauważamy, że pierwsza ofiara, jaka była dokonaną, była ofiara złożona przez Abla. Bo Kain również złożył ofiarę, ale Bóg tej ofiary nie uznał, ponieważ Kain nie był godnym tego, można powiedzieć, urzędu kapłana. Kain swoją postawą wykazał, że nie mogła być przyjęta jego ofiara. Natomiast Abel, jako jeden z pierwszych ludzi podobających się Bogu, złożył ofiarę, aby przez ofiarę przebłagać Boga. I Bóg tę ofiarę przyjął, ale jak zauważymy, przyjęcie tej ofiary było oczywiście uwarunkowane. Po pierwsze, że to nie było rzeczywiste uznanie Abla za sprawiedliwego, za doskonałego i w takim razie uznaję ciebie za sprawiedliwego, będziesz żył wiecznie. Nie. Bóg ze zrozumiałych tylko sobie powodów z jednej strony uznał ofiarę Abla, a z drugiej strony dał świadectwo, że ta ofiara nie była wystarczającą na tyle, żeby zmazała zupełnie grzech, tylko złagodziła gniew Boży. I tak postępowało to aż do tego czasu, kiedy postanowił Bóg, aby pojawili się tak zwani przywódcy rodu, których również Bóg upoważnił do składania ofiar, albo inaczej można powiedzieć głowy rodów, na przykład Abraham jako protoplasta całego rodu izraelskiego składał ofiarę i ta ofiara była przyjęta, chociaż nie był kapłanem z nazwy, ale funkcję rzeczywiście spełniał jako kapłan i ze względu na to, że była potrzeba ofiary, złożył tą ofiarę i ofiara była przyjętą przez Boga. Również Pismo Święte dostarcza nam wiele innych dowodów, że w imieniu jakiegoś rodu, plemienia, mógł uznany przez Boga przywódca składać ofiarę i właśnie te głowy rodów były namiastką kapłanów, którzy we właściwym czasie dopiero będą powołani przez Boga. I jak wiemy, że stało się to wtedy, kiedy naród izraelski był wyprowadzany z Egiptu, zawarte było przymierze i żeby między niedoskonałymi ludźmi, potomkami Abrahama, a doskonałym i świętym Bogiem mogła być jakakolwiek forma przyjaźni, mogła ona tylko zaistnieć na warunkach uznanych przez Boga. I Bóg w mądrości swojej uznał, że powoła jedno plemię, pokolenie Lewiego, aby z tego pokolenia pojawili się kapłani, którzy w imieniu całego narodu izraelskiego będą dokonywać pewnych ofiar. I proszę zauważyć, że cały czas tutaj jest Bóg inicjatorem. On proponuje, że będzie instytucja kapłana, że on powiada, co ten kapłan ma zrobić, kiedy, w jaki sposób, w imieniu kogo, z jakim skutkiem. Bóg jest cały czas tutaj inicjatorem. I dlatego wyznacza, jakie ofiary, kiedy, z jakim skutkiem. I to dotyczy kapłaństwa aaronowego. Bóg powołał to kapłaństwo, upoważnił, zamanifestował, szczególnie w odniesieniu do Aarona, kiedy były wątpliwości, czy rzeczywiście tylko Aaron może reprezentować Izraela, a inni to nie są święci. Więc Bóg specjalnie przez to, że laska Aarona zakwitła, zademonstrował, że tylko on jest w tym czasie uznany przez Boga jako najwyższy kapłan, godny sprawowania wymaganych ofiar zaproponowanych przez Boga. I tak trwało przez 16 wieków. Przez 16 wieków trwa kapłaństwo aaronowe i dochodzi do momentu bardzo dziwnego, o czym czytamy w Ewangelii. Otóż Ewangelia Mateusza, 9 rozdział. Od 1 do 6 wiersza podaje nam pewne wydarzenie, które jak gdyby będzie początkiem naszych biblijnych rozważań. Ewangelia świętego Mateusza, 9 rozdział, wiersz 1, 2, 3, 4, 5 aż do 6. Wtedy wstąpiwszy w łódź, przywiózł się i przyszedł do miasta swego, a oto przynieśli mu powietrze mruszonego na łożu leżącego, a widząc Jezus wiarę ich, rzekł powietrze mruszonemu: ufaj, synu, odpuszczone są tobie grzechy twoje. Chciałbym, żebyśmy zapamiętali ten zwrot. Odpuszczone są tobie grzechy twoje. A oto niektórzy z nauczonych w piśmie mówili sami w sobie: ten bluźni. A widząc Jezus myśli ich, proszę zauważyć to, co wspominałem, że miał zdolność odczytywania ich myśli, rzekł: przeczże wy myślicie złe rzeczy w sercach waszych. A więc myśleli w sercach źle. Albowiem cóż łatwiej rzec: odpuszczone są tobie grzechy, czyli rzec: wstań, a chodź. Ale abyście wiedzieli, iż ma moc Syn Człowieczy na ziemi odpuszczać grzechy, wtedy rzekł powietrzu ruszonemu: wstawszy, weźmij łoże twoje, a idź do domu twego. Odpuścił grzechy. Przywilej odpuszczenia grzechów nie był pospolity. To był przywilej kapłana. A Jezus nie był kapłanem. Czy na pewno? O tym później dowiemy się. Nie był kapłanem w pojęciu faryzeuszy. I dlatego popatrzyli nie jest kapłanem i co jeszcze ciekawe, nie jest z rodu kapłańskiego, bo Jezus pochodził z pokolenia Judy, a kapłani mieli być z pokolenia Lewiego. I do czego się on zabiera? Odpuszczanie grzechów dla człowieka, który nie jest kapłanem, a z drugiej strony problem, że skutecznie odpuścił grzechy, bo Bóg mu uznał przez manifestację, że uzdrowił go. Konsternacja. Jak to jest? Nie jest kapłanem, a odpuszcza grzechy. No, gdyby to był, powiedzmy, jakiś szarlatan, jakiś fałszywy prorok, no to można by było go ukamienować. Ale jeśli są świadkowie i cud, i uzdrowienie, to nie jest taka prosta sprawa. Dlatego też Żydzi myśleli, że tylko kapłaństwo aaronowe jest skuteczne i wieczne i jedyne. A oto następuje coś szczególnego. Przełom. Kończy się kapłaństwo aaronowe. Świątynia Salomona rozwalona, co prawda nie w czasach Jezusa, ale krótko po tym czasie. Skończyły się ofiary, kapłanów rozpędzono na cały świat. I teraz co się dzieje? Bóg obiecał przez Mojżesza, że będzie błogosławił, że będzie wszystko tak, jak było i tak cały czas będzie, a tutaj 16 wieków było normalnie, a naraz się dzieje coś nienormalnego. Coś się stało. Otóż zdziwienie faryzeuszy było bardzo duże. W Ewangelii Jana, 8 rozdział, czytamy od 25 i 53 wiersz. Ewangelia Jana, 8 rozdział, 25 i 53 wiersz. Wtedy mu rzekli: Któżeś ty jest? I rzekł im Jezus: To, co wam i z początku powiadam. A więc pierwsze po prostu pytanie, zaskoczenie. Kim ty jesteś? Kiedy widzieli, co się dzieje wokół Jezusa, te uzdrowienia i ten wpływ i ta mądrość i tak dalej, a z drugiej strony nie chcieli go uznać, bo i według ich pojęcia nie mogli uznać. Skoro nie jest z pokolenia Lewiego, to jak może być uznany za kapłana? Wiersz 53. I zaś ty jest większy nad ojca naszego Abrahama, który umarł? Pytają się, za kogo ty się uważasz? Dla nas najwyższym autorytetem jest Abraham. Abraham, który jest protoplastą naszego narodu, który jest pośrednikiem błogosławieństw, bo Bóg przez Abrahama dał błogosławieństwo, obietnicę i z jego biur jest pokolenie i Lewiego, i Judy, i wszystkie 12 pokoleń, bo Abraham był ojcem Izaaka, Izaak był ojcem Jakuba, Jakub miał 12 synów i cały Izrael. A więc najwyższym autorytetem w pojęciu Żydów był Abraham. A tutaj dialog jest, że zanim Abraham, to już Jezus wiedział o tym i tak dalej. Coś tutaj nie w porządku jest. I dlatego też przechodzimy teraz do początku Biblii, do pierwszej księgi Mojżeszowej, 14 rozdział. Pierwsza księga Mojżeszowa, 14 rozdział. Od wiersza 17. Albo może wcześniej przeczytam, żeby mniej więcej wprowadzić atmosferę i wyjaśnienie, w jakich okolicznościach nastąpiło to spotkanie. A usłyszawszy Abram, iż był pojmany brat jego, mowa jest o Locie, wyprawił ćwiczonych sług swoich zrodzonych w domu swym, 318, i gonił je aż do Dan. I rozdzieliwszy się, przypadł na nie w nocy sam i słudzy jego, i poraził je, i gonił je aż do Hoby, która leży po lewej stronie Damaszku. I odebrał nazad wszystką majątność, także i Lota, brata swego, z majątnością jego wrócił, także i niewiasty, i lud. I teraz ważny temat. Wtedy wyszedł król sodomski przeciw niemu, gdy się wracał od porażki Chodora Lachomera i królów, którzy z nim byli na Dolinie Sawę, która jest Doliną Królewską, prawdopodobnie Dolina Cedron obecnie. A Melchizedek, król salemski, wyniósł chleb i wino, a ten był kapłanem Boga Najwyższego. I błogosławił mu, a rzekł: błogosławiony Abram od Boga Najwyższego, dzierżawcy nieba i ziemi. I błogosławiony Bóg Najwyższy, który podał nieprzyjaciołów Twe w rękę Twoje i dał mu Abram dziesięcinę ze wszystkiego. I dał mu Abraham dziesięcinę ze wszystkiego. Dochodzimy do bardzo zagadkowej historii, do zagadkowej postaci, bo o co tutaj chodzi? W narodzie izraelskim Abraham był największym człowiekiem, najwyższym autorytetem. A tutaj mamy podane, że ten Abraham składa dziesięcinę komuś większemu. I ten większy jest nazwany kapłanem Boga Najwyższego. Skąd się wziął ten kapłan? Co to za jeden? I to nie był jakiś pogański kapłan, tylko kapłan Boga Najwyższego. I dla Żydów było to kością niezrozumienia. Nie było jeszcze przymierza między Bogiem a Abrahamem. Nie było między narodem izraelskim a Bogiem zawartego przymierza. Abraham jest tutaj przyjacielem Bożym. Bóg z nim rozmawia, daje mu obietnice bardzo wielkie, bardzo wzniosłe, bardzo ważne. A tu pojawia się ktoś większy od Abrahama. Co to z tym zrobić? I tutaj właśnie z jednej strony jest to zagadka, a z drugiej strony jest to bardzo rozumne, bardzo konkretne i głębokie wyjaśnienie boskiego planu. Bo okazuje się, że w tych dwóch, trzech tekstach spotkania Abrahama z Melchizedekiem kryje się cały plan zbawienia. Ukryty w takich, zdawałoby się, relacjach tylko historycznych. Otóż po pierwsze, że Melchizedek, który się tutaj pojawia, jest tajemniczą postacią, niezrozumiałą Żydom aż do czasów apostoła Pawła. I chociaż pojawia się jeszcze raz tylko wzmianka o Melchizedeku, o tajemniczej postaci, i zapisane jest to w psalmie 110, a wierszu 4. Drugi raz w Starym Testamencie, gdzie Bóg wyraźnie mówi, że to jest postać bardzo ważna i jednocześnie bardzo tajemnicza. Przeczytamy sobie psalm 110, wiersz 4. Przysiągł Pan, a nie będzie tego żałował, mówiąc: Tyś jest kapłanem na wieki według porządku Melchizedekowego. No, same tajemnice. Do kogo powiedział? Dlaczego na wieki? Dlaczego znów nawiązuje do jakiegoś Melchizedeka, o którym nic nie rozumiemy? No przede wszystkim trzeba powiedzieć, że słowa te są zapisane pod natchnieniem Bożym. Psalmista nie musiał je rozumieć, ale z upoważnienia Bożego umieścił, bo one są bardzo, bardzo ważne. Bóg mówi i przez przysięgę, że Tyś jest tym najwyższym kapłanem. Kto? Nie wiadomo na razie, ale mam nadzieję, że zrozumiemy. Otóż trzeba było w wypadku Pana Jezusa wykazać, że oto kończy się czas kapłaństwa aaronowego i rozpoczyna się coś, co będzie miało związek z kapłaństwem według porządku Melchizedeka. Ale ponieważ Pan Jezus po raz pierwszy przychodząc nie miał na celu, żeby całego Izraela zyskać, ale wybrać oblubienicę, aby wybrać wybranych, aby tych, którzy wiarą będą chcieli naśladować. Dlatego też w tajemniczy sposób dla Żydów, ale zrozumiały dla naśladowców, rozpoczyna się nowy okres przygotowania do kapłaństwa według obrządku Melchizedeka, czego niestety Żydzi nie rozumieli, a czego dowodem jest to, że cały list do Żydów albo do Hebrajczyków jest skierowany przez apostoła Pawła w tym celu, aby wykazać kapłaństwo Pana Jezusa. Że mimo, że Żydzi tego nie uznają, że Sanhedryn nie uznaje, że Pan Jezus nie chodzi w szatach najwyższego kapłana, to jednak jest tym, o którym psalmista mówi, psalm 110, a wiersz 4. Że Bóg proroczo powiedział już o Panu Jezusie, że będzie wiecznym najwyższym kapłanem, ale nie według obrządku aaronowego, a według obrządku Melchizedekowego. Zauważmy, że kapłaństwo ewoluuje. Najpierw jest jeden Abel. Później są głowy rodów, których ofiary są przyjmowane. I to jeszcze nie jest oficjalne kapłaństwo urzędowe, ale pełnią rolę kapłanów. Zaczyna się kapłaństwo lewickie pod przymierzem zakonu z upoważnienia Bożego, chociaż jeszcze bez przysięgi. Ale Bóg uznaje. I mamy opisy w trzeciej Księdze Mojżeszowej, w czwartej Księdze Mojżeszowej, że Bóg przez Mojżesza mówi, jak ma pomazać najwyższego kapłana, jak kapłanów ma pomazać, w jaki sposób mają sprawować swój urząd i że Bóg będzie to uznawał. Ale nie powiedział, że to będzie na wieki. Kapłaństwo lewickie albo aaronowe w tajemniczy sposób niezrozumiały dla Żydów miało trwać tylko do pewnego czasu, kiedy przyjdzie ten, który rozpocznie przygotowanie do nowego kapłaństwa według obrządku Melchizedekowego. I oto właśnie jest czas, kiedy Żydzi tego nie rozumieją, a zauważył to bardzo ostro i wyraźnie apostoł Paweł, dlatego poświęcił prawie cały list, a szczególnie rozdział 7, aby im wyjaśnić, że oto dzieją się rzeczy nowe. Albowiem tak jak było tajemnicą o Chrystusie, że Chrystus nie jest tylko jedną osobą, ale jest to urząd zbiorowy, składający się z głowy i ciała Jezusa i 144 tysięcy. I apostoł Paweł mówi, mnie jest dane zrozumienie tej tajemnicy. I Bóg przez apostoła Pawła tłumaczy, że oto zaczyna się coś nowego. Otwórzmy wobec tego 7 rozdział listu do Żydów. Apostoł Paweł we wcześniejszych rozdziałach już te myśli rozwijał, ale szczególnie w rozdziale 7 mamy bardzo głębokie, bardzo ważne, tajemnicze, a jednocześnie konkretne myśli. Czytamy od samego początku. Albowiem ten Melchizedek, tylko apostoł Paweł mówi o Melchizedeku w Nowym Testamencie. I on został upoważniony przez Boga, aby ten temat wyjaśnić. Albowiem ten Melchizedek był król Salem, kapłan Boga Najwyższego, który zaszedł drogę Abrahamowi, gdy się wracał od porażki królów i błogosławił mu. I błogosławił mu, czyli wskazał na wyższość Melchizedeka nad Abrahamem, któremu i dziesięciny ze wszystkiego udzielił Abraham, który najprzód wykłada się król sprawiedliwości, potem też król Salem, co jest król pokoju, bez ojca, bez matki, bez rodu, ani początku dnia, ani końca żywota nie mając, ale przypodobany będąc Synowi Bożemu, zostaje kapłanem na wieki. Same orzechy. Bez ojca, bez matki, nie wiadomo, ani początek, ani koniec, na wieki kapłanem, skąd się wziął, po prostu same tajemnice. Obaczcież wtedy, jako wielki ten był, któremu też dziesięcinę z łupów dał Abraham, patriarcha. A ci, którzy są z synów Lewiego, urząd kapłański przyjmujący, rozkazanie mają, aby brali dziesięcinę od ludu według zakonu, to jest od braci swoich, choć wyszli z biodr Abrahamowych. Ale ten, którego ród nie jest poczytany między nimi, dziesięcinę wziął od Abrahama i temu, który miał obietnicę, błogosławił. A bez wszelkiego sporu mniejszy od większego błogosławieństwo bierze. A tuć dziesięciny biorą ludzie, którzy umierają. Tam zaś on, o którym świadczono, iż żyje. A iż tak rzekę i sam Lewi, który dziesięcinę bierze, dał w Abrahamie dziesięcinę. Albowiem był jeszcze w biodrach ojcowskich, gdy wyszedł przeciwko niemu Melchizedek. Zaczyna światełko się poszerzać, że Aaron, który był przez Boga uznany jako najwyższy kapłan, w pewien sposób, będąc potomkiem Abrahama, jak gdyby kłaniał się Melchizedekowi, bo Melchizedek był tym, który odebrał dziesięcinę od Abrahama i jemu błogosławił, nie Abraham Melchizedekowi, lecz Melchizedek błogosławił Abrahama. I przez Abrahama wszystkich potomków, w tym również Aarona, bo Abraham miał swoich potomków, doszło do tego, że doszło aż do Aarona, który był z pokolenia Lewiego. I dlatego też można powiedzieć, że najwyższy kapłan Aaron kłaniał się Melchizedekowi. Powstaje pytanie, co też za człowiek, co też za urząd, z jakiego powodu, skąd się wziął i w ogóle, co to za człowiek, który nie urodził się, nie umarł, nie wiadomo jakie dni, gdzie, co. Pojawił się, znikł jak meteoryt. Bóg z powodu uzasadnionego otrzymał w tajemnicy, do tego momentu, kiedy kapłaństwo aaronowe sprawowało swoją funkcję uznaną przez Boga, nie chciał, żeby Żydzi wiedzieli, że to kapłaństwo się skończy, a rozpocznie się inne jakieś kapłaństwo. Bo tak jak nie było wolą Bożą, aby przed przybyciem Chrystusa wiadomo było, że można ubiegać się o boską naturę. Żadnemu Żydowi nie była obiecana boska natura. Oni nie wiedzieli o wysokim powołaniu. Ale kiedy przyszedł czas i Jezus zaczął jakieś herezje głosić, że można pójść tam, gdzie On pójdzie, że mieszkać w niebie, że On tam przygotuje mieszkanie, to była rewolucyjna myśl. To było coś nowego. I również Bóg nie chciał, żeby o kapłaństwie według obrządku Melchizedekowego nie wiedziano aż do właściwego momentu. I oto właśnie jest kolejny dowód tego, że Bóg realizuje swoje zamiary w sposób tajemniczy. Kiedy spoglądamy na przykład na przybytek, tutaj po prawej stronie rycinę, w jaki sposób, a to nie będę szczegółowo omawiał, czy, nie, to ja tylko tak wzmiankę uczyniłem. Czy Bóg nie mógł powiedzieć konkretnie, słuchajcie, tak, sprawa jest, takie warunki dobre. Nie, mówi, 66 razy do Mojżesza powiedział, uczynisz tak. I Mojżesz musiał dokładnie wszystko, ogrodzenie, teren, przybytek, słupki, materiał, kolor, kształt, wszystko dokładnie uczynić. Czy Żydzi rozumieli, w jakim celu jest pierwsza zasłona, druga zasłona? Dlaczego są z takiego koloru? Dlaczego takie są wzory? Dlaczego takie wymiary? To było dla nich obojętne. Im było tylko zasadnicze, że w tym przybytku mogą się odbywać ofiary, które złagodzą gniew Boży wobec nich na następny rok. I tak dalej. I co roku trzeba było odnawiać i odnawiać. To było wszystko tajemnicą. I oni sobie może nawet nie zadawali wiele trudu, dlaczego Bóg w taki tajemniczy sposób to podawał. A kiedy spoglądniemy na przykład na piramidę, czy tam jest wyraźnie zaznaczone, że oto słuchajcie, tutaj od tego miejsca rozpoczyna się, kiedy Jezus urodził się albo kiedy umarł, wysokie powołanie będzie trwało aż do roku 1881, czy powiedzmy w 14 roku będzie to, a w następnym roku będzie tamto. Nie. Tajemniczo zbudowane, zakryte, nieznane, powątpiewane, wyśmiewane, a jednak inny przykład. Kiedy był transport przybytku z jednego miejsca na drugi, to również Bóg powiedział do Lewitów, przykryjecie te sprzęty wszystkie, żeby nie były widziane. To miało być wszystko przykryte, żeby to, co było dozwolone, żeby oglądali kapłani, to kapłani. To, co było dozwolone do oglądania dla Lewitów, to tylko Lewici. W obozie nikt tego nie mógł oglądać. A przykrycie to, widzimy, jakieś burę takie. Również ktoś z obozu spoglądał ponad to otoczenie białe, to myśli sobie, co to może być świętego, co to może być zachwycającego. Przecież ten namiot wyglądał odrażająco, zniechęcająco. I na pewno pomyśleli sobie, nie można było to złotem, jakimiś haftowanymi nićmi, złotymi, pięknie ozdobić, a to jakoś skóra taka brzydka, pokryta. Ale Bóg się właśnie uznał, że właściwe będzie, żeby pewne sprawy były niezrozumiałe dla dobra ludzi. Również jeśli chodzi o wstęp, zakaz Lewici, mogli być na dziedzińcu, nie mogli być świetnicy świętej, a nawet kapłani nie mogli być świetnicy najświętszej, tylko najwyższy kapłan. Najwyższy kapłan przychodził we właściwym momencie do świątnicy najświętszej. Były pewne uwarunkowania, niezrozumiałe, a jednak przez Boga polecone, bo Bóg wiedział o tym, że w tym kryje się bardzo głęboka myśl dotycząca przyszłości. Kiedy skończy się kapłaństwo aaronowe, kiedy skończą się te ofiary, rozpocznie się coś nowego. Ale zanim to się rozpocznie, kapłaństwo nowe, to trzeba było tych kapłanów przygotować. I dlatego też w wieku żydowskim mamy czas, kiedy kapłaństwo aaronowe sprawuje ofiary z boskiego upoważnienia, i kończy się to z chwilą pierwszego przyjścia, kapłaństwo aaronowe. Natomiast rozpoczyna się czas przygotowania nowego kapłaństwa, które według obrządku melchizedekowego miało spełniać wolę Bożą. Podkreślam, przygotowanie. To jeszcze nie było sprawowanie urzędu kapłana i kapłaństwa według obrzędu Melchizedeka, bo sam Pan Jezus najpierw miał okres przygotowania, przez to, co cierpiał, nauczył się posłuszeństwa i przez to posłuszeństwo zdobył u Ojca uznanie, aby stać się głową najwyższego kapłana według obrządku melchizedekowego. I wszyscy jego następcy, apostoł Piotr mówi, jeśli z nim cierpimy, z nim też królować będziemy. Przez cierpienie do królowania. I teraz wracamy do Melchizedeka. Melchizedek, tajemnicza postać, kryje już w samym imieniu pewnego rodzaju wyjaśnienie, bo słowo Melchizedek to król sprawiedliwości. To jest imię składające się z dwóch członów, które na polskie tłumaczyć król sprawiedliwości. Ale jednocześnie zaznaczone król Salem. Salem, słowo pochodzi od wcześniejszej nazwy późniejszego Jeruzalem. Bo Jeruzalem albo Jeruszalim to jest miasto pokoju. Ten rdzeń Szalem dotyczy pojęcia pokój. Król pokoju. Otóż w tym czasie, kiedy odbywa się spotkanie Abrahama z Melchizedekiem, nie było królestwa tak jak dzisiaj rozciągające się na 312 tysięcy kilometrów kwadratowych, tylko było miasto otoczone murem i to się nazywało królestwo. I w tym mieście był król. I następne miasto znów obwarowane murem, to było już znów na inne królestwo i stąd na przykład Abraham walczył z czterema królami. No nie było, że wielkie jakieś królestwa były, po prostu byli to przedstawiciele jakichś tam większych miast, którzy chcieli terytorium podbić, zdobyć Lota i jego dobytek. Powtarzam, Melchizedek, król sprawiedliwości i król pokoju. I tutaj już jest potrzeba wyjaśnienia i podkreślenia, co apostoł Paweł wyraźnie mówi. Najpierw król sprawiedliwości, a później król pokoju. Bo Melchizedek to był typ na Jezusa Chrystusa, który, aby móc się stać królem pokoju, najpierw musiał być królem sprawiedliwości, czyli zaspokoić boską sprawiedliwość, złożyć okup, zadośćuczynić z boskiej sprawiedliwości, a dzięki temu będzie mógł stać się i stał się królem pokoju. Melchizedek to był jedyny przypadek, kiedy były połączone dwa urzędy, króla i kapłana. I tylko to mogło się odnosić do Jezusa, do żadnego innego człowieka. Ponieważ tylko Jezus, a szerzej można powiedzieć Chrystus, ma z boskiego upoważnienia możliwość połączenia dwóch urzędów, króla i kapłana. Cofniemy się w naszych myślach znów o krok do tyłu i zauważymy, że w Izraelu Bóg rozdzielił i to zaznaczył. Kapłan nie mógł być królem, a król nie mógł być kapłanem. Z linii Lewiego byli kapłani, z linii Judy byli królowie. I dlatego Żydzi nie mogli zrozumieć tego, że Jezus, będąc z linii Judy, udaje kapłana. Bo oni myśleli, że on będzie kapłanem według obrządku aaronowego. A tu zaczyna się coś nowego, czego oni niestety nie rozumieli. A więc to lenistwo pewnego rodzaju Żydów skrytykował apostoł Paweł, o czym czytamy w 5 rozdziale listu do Żydów, 11-12 wiersz. 5 rozdział, 11-12 wiersz. O którym wiele by się miało mówić i trudnych rzeczy do wyłożenia, aleście się wy stali leniwi ku słuchaniu, albowiem mając być nauczycielami względem czasu, zasię potrzebujecie, aby was uczono, które są pierwsze początki mów Bożych i staliście się jako mleka potrzebujący, a nie twardego pokarmu. Dla Żydów temat o Melchizedeku, temat o jakimś tajemniczym kapłanie był po prostu twardym orzechem. I apostoł Paweł wyraźnie wskazuje, między innymi, że Bóg w swoim boskim planie zachował pewną chronologię, porządek uwarunkowany konkretnymi czynami i skutkami. Wszyscy sobie przypominamy, że w liście do Galatów, 3 rozdział i 4 rozdział, apostoł Paweł tłumaczy, że Abraham miał 2 żony. W tym miejscu mówi tylko o 2. O Keturze, o Agarze i o Sarze. Dlaczego wcześniej, zanim urodził się Izaak, urodzi się Ismael? Dla Abrahama było to trudne do zrozumienia. Bóg obiecał, że on będzie miał z Sarą potomka, a tu nie ma. No przyszło zastępcze rozwiązanie. Pojawia się Agar, pojawia się Ismael. No i wszystkie konsekwencje za tym idące, aż dopiero po jakimś czasie on i prawowita jego żona przyprowadzają do życia prawdziwego potomka Izaaka. I dla Ismaela, i dla jego matki Agar było to zgorszeniem i zaskoczeniem. Jak to? My teraz pójdziemy na pustynię? My, dziedzice, my przecież byliśmy pierwsi. I tak było z Żydami. Bo Ismael przedstawia naród izraelski, a Agar przedstawia obietnice, które rozwijały tą klasę. I kiedy przyszedł, urodził się Izaak, czyli Chrystus jako głowa, pojawił się, to było dla nich zgorszeniem. Co? My pójdziemy na bok? My kapłani, my tu decydenci, wybrańcy Boże, Boży, my mamy iść na cały świat rozpędzeni, a nasze miejsce ma ktoś inny zająć? Dla nich to było niezrozumiałe. A jednak musiała Agar razem ze swym synem Ismaelem pójść na bok. Na długi, długi czas, 1845 lat. Aby w miejsce tego pojawił się bohater Izaak i jego matka Sara, aby rozwijał się, ponieważ Bóg przewidział, że chociaż kolejność ta będzie trochę inna, to jednak zasadniczym rdzeniem boskiego planu jest Izaak, bo on przedstawia jako jeden z wielu, jest typem na Jezusa. A więc Jezus w Biblii Starego i Nowego Testamentu ma różne obrazy i typy, między innymi właśnie Melchizedek. I o ile na przykład Aaron jest też typem na Jezusa, o tyle jest tylko w tej roli jako ofiarującego kapłana. Natomiast Melchizedek jako jednocześnie król i kapłan jest typem na Jezusa uwielbionego, który zakończył już sprawę cierpienia. Za cierpienie zdobył tytuł Króla Sprawiedliwości i Pokoju i dzięki temu mógł również zaprosić innych, aby mógł apostoł Piotr powiedzieć, jeśli z Nim cierpimy, z Nim też królować będziemy. Bo również będą współkrólami sprawiedliwości i pokoju. Dlatego ważną rzeczą jest, aby zauważyć, że między kapłaństwem aaronowym a kapłaństwem Melchizedekowym jest bardzo dużo podobieństwa, zależności i bardzo dużo różnic. Spróbujemy pokrótce chociaż zwrócić uwagę na te różnice, abyśmy mogli bardziej zrozumieć, jak mądry boski plan był, który właśnie w tych krótkich słowach wydarzenia, spotkania Melchizedeka z Abrahamem, co przedstawia spotkanie kapłaństwa Aaronowego z kapłaństwem Melchizedekowym i rezultat tego, że oni się nie posprzeczali, nie pobili, tylko jeden drugiemu dał słowa uznania, błogosławieństwa. Ten dał dziesięcinę, ten dał błogosławieństwo w imieniu Najwyższego Boga. A więc tak, jeśli patrzymy na kapłaństwo Aaronowe i na kapłaństwo Melchizedekowe, to możemy wymieniać kolejno wyższość. Tak jak Melchizedek był wyższym od Abrahama, bo w tym czasie, kiedy jeszcze nie było najwyższego kapłana w Izraelu, bo jeszcze Izraela nie było, dopiero pojawił się protoplasta Izraela, Abraham, to już w tym czasie Melchizedek jest nazwany kapłanem Boga Najwyższego. A więc tak, kapłaństwo Aaronowe było dziedziczne po ojcu. Kto był z pokolenia Lewiego, kto był synem Aarona i kolejnych i tak dalej, to było dziedziczne. Natomiast kapłaństwo Melchizedekowe było bez dziedziczenia według ciała, czyli bez ojca i bez matki. A więc tu nie chodzi o to, że Melchizedek był jakimś ufolutkiem, który pojawił się z kosmosu, który nie miał fizycznej matki albo ojca, bo był człowiekiem normalnym, urodził się tak, jak wszyscy ludzie rodzili się, ale tu jest odniesienie do jego urzędu, urzędu Melchizedeka, nie do jego osobistego ciała, bo tutaj nie ma mowy o tym, kto był ojcem, kto był synem, ile miał dzieci i tak dalej. Nic. O Abrahamie proszę bardzo. Cały rodowód. Kto, kiedy, z którą żoną, w jakim czasie. Wszystko podane jest. O Melchizedeku nie jest podane dlatego, że jest tutaj mowa tylko o jego urzędzie. I że ten urząd w przeciwieństwie do Aarona nie był dziedziczny. A więc nie z ojca na syna, z syna na syna i kolejny, tylko był niezależny od dziedzictwa. Jezus nie pochodził od Adama i jego matką nie była ziemia, bo to był Pan sam z nieba. To był ktoś, czyje życie było przeniesione z nieba i obleczone w ciało ludzkie, aby wypełnić zamiary Boże. A więc ani syn Adama, ani z ziemi ziemski, lecz sam Pan z nieba. Następnie, kapłan według obrządku Aaronowego był śmiertelny. Sam pierwszy Aaron pożył, posłużył, ofiarował i umarł. Natomiast najwyższy kapłan według obrządku Melchizedekowego, jak podaje apostoł Paweł, na wieki jest nieśmiertelny. Sam Aaron zmarł, natomiast Pan Jezus nie zmarł, lecz otrzymał nieśmiertelność. Mówimy o nowym stworzeniu Pana Jezusa, co jest bardzo pięknie przedstawione, z kolei w wymownym obrazie, że kiedy Abraham ofiarował swojego syna Izaaka, to w pewnym momencie, kiedy już miał uśmiercić Izaaka, podniósł nóż, a Bóg powiedział: nie, nie Izaak. Tutaj baranek obok stoi. Baranek zginie, Izaak nie zginie. To pięknie przedstawia, że nowe stworzenie Jezusa nie zginęło. Człowieczeństwo Jezusa zginęło. I dlatego nie mówimy w pewnym sensie o śmierci Jezusa i zmartwychwstaniu, tylko w tym zarysie, że zmarło człowieczeństwo Jezusa, a nowe stworzenie jest nieśmiertelne i zostało uwielbione, uratowane, tak jak życie Izaaka było uratowane przez Boga, podczas gdy życie baranka zakończyło się. Kapłaństwo Aaronowe, jak powiedziałem, było z pokolenia Lewiego i musiało być przestrzegane, podczas gdy kapłaństwo według porządku Melchizedekowego nie było uwarunkowane tym pokoleniem, a nawet jeśli chodzi o Jezusa, który był z pokolenia Judy, jako pokolenie królewskie, to samo słowo Juda jest tu bardzo stosowne i wymowne, ponieważ znaczy chwalebny i czcigodny. Najwyższy kapłan według obrządku Aaronowego był niedoskonały. Pamiętamy, że również Aaron upadł i sprzeniewierzył się, sprzeciwił się Mojżeszowi. Bóg na niego też się zagniewał i nie otrzymał ziemi obiecanej. Umarł w drodze do ziemi obiecanej. A więc był niedoskonały, podczas gdy najwyższy kapłan według obrządku Melchizedekowego był doskonały, jest doskonały i otrzymał swoją ziemię obiecaną i jest królem tej ziemi obiecanej, do której inni jeszcze zdążają. Najwyższy kapłan w obrządku Aaronowym musiał ofiarować ofiarę za własny grzech i grzech swego domu. Trzecia Mojżeszowa, 16 rozdział, mówi o tym, że kozioł pański musiał być ofiarowany w dniu pojednania za się i za dom swój. Czyli i Aaron był niedoskonały i za niego były potrzebne ofiary, podczas gdy Jezus jako najwyższy kapłan według porządku Melchizedeka uczynił ofiarę zastępczą za cudze grzechy. Aaron za swoje grzechy musiał również przelać krew zwierzęcia, a Jezus był o tyle wyższy, że nie musiał za siebie, ale poniósł ofiarę za cudze grzechy. Jego śmierć była zastępcza, o tyle była wyższą, zacniejszą od śmierci Aarona i od wszystkich jego ofiar. Kapłani według obrządku Aaronowego spożywali mannę literalną, co było darem Bożym z nieba, ale pomarli. Ona się psuła i nie zapewniała życia wiecznego. Podczas gdy wszyscy, którzy należeli do kapłaństwa Melchizedekowego, korzystali z manny z nieba, o czym apostoł Jan mówi w 5 rozdziale, w 6 rozdziale. Manna z nieba to jest chleb, którym jest ciało i krew Jezusa Chrystusa. I ci, którzy spożywali, czyli członkowie Kościoła, którzy wiarę przyjmowali tę właśnie tą cudowną mannę z nieba, to oni otrzymali nieśmiertelność. Kapłani według obrządku Aaronowego sprawowali ofiar ze zwierząt reprezentujących grzesznika, bo jeśli ktoś zgrzeszył, to nie grzesznik ponosił śmierć, tylko przyprowadzał zwierzę, które w jego imieniu ponosiło śmierć. A więc było to tak, że grzesznik nagrzeszył, a zwierzę uśmiercone. W przypadku ofiar najwyższego kapłana, jakim jest Melchizedek, było to ofiarowanie własnego ciała jako ofiarę żywą. A więc ci, którzy byli kapłaństwem wieku Ewangelii, czyli członkowie Kościoła, nie w swoim imieniu zażynali zwierzęta, ale swoje własne ciało uśmiercali. Ofiary kapłanów Aaronowych były mało skuteczne, bo tylko na jeden rok. Natomiast ofiary kapłaństwa Melchizedekowego, które nazywa apostoł Paweł ofiarami lepszymi od tych, które były w Izraelu czynione, one są skuteczne i wystarczające raz. Kapłani Aaronowi ofiarowali krew zwierząt, czyli cudzą krew, podczas gdy kapłani według obrządku Melchizedekowego ofiarowali własną krew w znaczeniu oddania swego życia ofiarniczego. Cały czas widzimy, jak wyższe jest kapłaństwo Melchizedekowe od kapłaństwa Aaronowego. Kapłani według obrządku Aaronowego musieli czynić mnogość ofiar i to codziennie. Każdego dnia były różne ofiary, dużo zwierząt, tam cały czas była praca dla lewitów i dla kapłanów. Natomiast jeśli chodzi o ofiary najwyższego kapłana według obrządku Melchizedekowego, jest zaznaczone przez apostoła wyraźnie w liście właśnie do Żydów, że jedna ofiara raz wystarczająca za wszystko. A więc wyobraźcie sobie, tam codziennie ofiary, ofiary, ofiary i co rok i tak przez 16 wieków. A tutaj jedna ofiara, skuteczna, wystarczająca. Tamci, czyli według obrządku Aaronowego, sprawowali swój urząd w fizycznym przybytku, tak jak tutaj widzimy na rysunku, w tym właśnie fizycznym, na pustyni czynili to, a później zmieniło się to na ofiary w świątyni, co również jest odniesieniem właśnie do tej zmiany z obrządku Aaronowego na Melchizedekowy w dostojności, piękności, to właśnie zamiana przybytku wędrującego po pustyni na stały budynek świątyni Salomona. Kapłaństwo duchowe, kapłaństwo według obrządku Melchizedekowego sprawuje swój urząd w świątyni duchowej, w niebie, nie na ziemi, nie na pustyni. Kapłaństwo Aaronowe nie doprowadziło do doskonałości, o czym apostoł Paweł w tymże siódmym rozdziale w dalszych tekstach wyraźnie mówi, że dlatego potrzeba była zmiana, ponieważ tamto kapłaństwo nie doprowadziło do doskonałości. Mojżesz umarł, Aaron umarł, jego dwaj synowie, potomkowie i najzacniejsi ludzie w Izraelu nie mogli otrzymać życia wiecznego, ponieważ tamto kapłaństwo nie dawało rzeczywistego odpuszczenia grzechu i nie dawało doskonałości. Kapłaństwo Aaronowe rozpoczęło się od góry Synaj, natomiast kapłaństwo Melchizedekowe rozpoczęło się od przygotowania pierwszego, czyli głowy najwyższego kapłana w Jordanie. I od tego momentu był przygotowywany Jezus do tego urzędu, a następnie zaprosił innych. I trwało to aż do powołania ostatniego członka. Najwyższych kapłanów według obrządku Melchizedekowego było wielu. Nie był tylko jeden, a Aaron. Po Aaronie byli następni, bo przez 16 wieków tego kapłaństwa musiało być tych najwyższych kapłanów bardzo wielu. Choćby nawet za czasów Pana Jezusa najwyższy kapłan był nie Aaron, tylko ktoś inny. Natomiast jeśli chodzi o kapłaństwo Melchizedekowe, jest jeden najwyższy kapłan, chociaż on jest pojęciem zbiorowym. Najwyższy kapłan dokonywał ofiar w szatach ofiarniczych, jeśli chodzi o kapłaństwo Aaronowe, a kiedy zmieniał szaty na szaty ofiarnicze, to również w ten sposób wskazywał na zmianę, że będzie kiedyś to kapłaństwo raz ofiarujące, a raz będzie błogosławiące. Bo najwyższy kapłan, kiedy wkładał szaty czci i chwały, to wychodził i błogosławił lud. I dlatego to dotyczy tego czasu, kiedy najwyższy kapłan według obrządku Melchizedekowego nie będzie już składał ofiar, ale będzie błogosławił zgodnie z obietnicą, jaką Bóg dał pasterzom betlejemskim. Oto radość wam i wszystkim ludziom dobrej woli. Będzie to błogosławieństwo. To, co działo się w kapłaństwie Aaronowym, było tylko typem na cierpienia i przygotowanie kapłaństwa Melchizedekowego. Te wszystkie przelewane ofiary, cierpienia, ten ogień, ten ołtarz i to wszystko wskazywało przede wszystkim na cierpienia i na przygotowanie. Natomiast szczególnie to w dniu pojednania było widoczne. Dzień pojednania dotyczy dwóch okresów czasu. Wieku Ewangelii i wieku tysiąclecia. Wiek Ewangelii to część ofiarnicza, a wiek tysiąclecia to część błogosławiąca. Kiedy najwyższy kapłan skończył ofiarę jedną i drugą, czyli cielca i kozła pańskiego, i wychodził, aby błogosławić, to w tej roli pełni urząd jako Melchizedek, jako ten najwyższy kapłan nowego obrządku błogosławiący. Najwyższy kapłan według obrządku aaronowego mógł być tylko kapłanem, nie mógł być natomiast królem, o czym wspomniałem. Lecz jeden jest wyjątek taki, o którym mamy zapisane w proroctwie Zachariasza, 6 rozdział, od 10 do 14 wiersza, który jednak, głęboko analizując, wskazuje znów na typ Chrystusa uwielbionego. Bo tam właśnie jest znów taki przypadek, że król i kapłan jednocześnie nazywa się Jozue, a to jest imię Jezusa, Jeszua. I ten urząd i ten przypadek jest wyjątkowym, żeby właśnie tak jak wyjątkowo Melchizedek wskazuje na autorytet i urząd Jezusa uwielbionego, tak również i ten przypadek potwierdza taką sytuację. Jakie były kryteria kapłaństwa aaronowego? Kapłan według obrządku aaronowego przede wszystkim miał być zdrowy, nie mógł być inwalidą. Kryteria cielesne. On mógł być kapłanem z racji pokolenia, natomiast był kapłanem nieurzędującym. Był tylko tytularnym kapłanem, natomiast nie miał prawa sprawować ofiar. Kapłan, który miał sprawować ofiary, miał warunki, że nie mógł być kulawy, ślepy i tak dalej, i tak dalej. Kryteria cielesne. Musiał być potomkiem Lewiego. Musiał być przestrzegającym ceremonii. Jeśli kapłan nie dokonał nawet drobiazgu w swoich ceremoniach, mógł ponieść śmierć. I to były kryteria kapłaństwa aaronowego. Natomiast jeśli chodzi o kapłaństwo melchizedekowe, to jest wyraźnie zdrowy duch. To jest niezdrowe ciało, ale zdrowy duch przede wszystkim. No i owoce ducha. Owoce Ducha Świętego. To były kryteria, że ktoś, kto chciał być tym najwyższym kapłanem i zachować ten urząd, musiał wykazać się takimi właśnie cechami. Kapłaństwo aaronowe wykonywało swój urząd w naturze ludzkiej, podczas gdy kapłaństwo według obrządku Melchizedeka swój urząd będzie wykonywało i już w pewnym sensie wykonuje w naturze duchowej. Ponieważ sam Pan Jezus stał się ponad wszystkich aniołów, ponad Mojżesza, ponad Aarona i Abrahama i tak również Jego naśladowcy, będąc w naturze boskiej, urząd w takiej naturze pełnią. Kapłani wśród Żydów mieli tylko ludzką godność, natomiast kapłani według boskiego wyboru w systemie Melchizedeka mają godność królów i kapłanów. Najwyższą godność królów i kapłanów. Poprzednie kapłaństwo, czyli aaronowe, było bez przysięgi. To mamy zaznaczone w Psalmie 110, wierszu 4, również w rozdziale 7, listu do Żydów, że tamto było pierwsze bez przysięgi, drugie z boską przysięgą. No i wreszcie czas działania. Wiek żydowski, jeśli chodzi o kapłaństwo aaronowe. Natomiast właściwy czas działania kapłaństwa według obrzędku Melchizedekowego to jest czas tysiąclecia, w którym Bóg przez Jezusa i przez Kościół jako tego Melchizedeka doprowadzi do sprawiedliwości i pokoju. I dlatego też, wracając do naszych podstawowych pierwszych myśli, nie mógł rozumieć tego Izrael. I do dzisiaj wielu nie rozumie sprawy zależności wyprzedzenia czasowego kapłaństwa Aaronowego wobec kapłaństwa Melchizedeka. I dlatego ten tajemniczy kapłan, Jezus, bo przede wszystkim o nim tu mówimy, tajemniczy kapłan, na którego wskazywał Melchizedek tajemniczy, który oczywiście w sobie jeszcze charakter kryje wiele innych ciekawych tajemnic, ale czas już nam nie pozwala na omówienie również tych zarysów. Niemniej jednak widzimy tutaj boski plan, że Bóg już za czasów Abrahama przewidział, że przez jakiś czas Abraham i jego potomstwo będą sprawować rolę kapłanów, będą łagodzić tą przepaść między świętym Bogiem a grzesznikami, jeśli chodzi o Izraela. Ale przyjdzie czas, w którym będzie król i kapłan. Ale to będzie już kapłan niecierpiący, ale kapłan błogosławiący. A król sprawujący swój urząd w sprawiedliwości i w pokoju. A więc kończąc nasze rozmyślania, rozważania, które są tylko rąbkiem bardzo szerokiego, bardzo ciekawego tematu zależności pomiędzy Aaronem a Melchizedekiem. I jak pięknie jest przedstawiony boski zamiar uratowania, aby kapłan, który gładzi grzechy, te grzechy będą rzeczywiście skutecznie uśmiercone, że będą nieskuteczne, że ludzie będą mogli w ten sposób powrócić do doskonałości, do pokoju z Bogiem. Jezus w pewnym sensie już to znał, rozumiał i dlatego na zdziwionych kapłanów izraelskich spoglądał z litością, że oni jeszcze tego nie rozumieją i nie mogli rozumieć. Lecz dziękujemy Bogu, że Bóg przez apostoła Pawła i przez swoich sług, przez brata Russella, brata Johnsona i innych, uzupełni bardzo ciekawe zarysy dotyczące tej tajemniczej postaci, a my możemy z radością powiedzieć, wielki jest Bóg, który tak tajemniczo, ale pomocnie i skutecznie prowadził swój plan, również dla naszej radości i tego zachwytu, tej radości i uczestniczenia w tym Królestwie Pokoju i Sprawiedliwości wam życzę i sam kończę na tym.